Adaś, chciałbyś świadectwo powiedzieć? Proszę cię bardzo.
Chciałbym wam powiedzieć świadectwo wczoraj, ale myślałem, jak mam to powiedzieć, to przypomniał mi się, że sprawa zaczęła się tydzień temu, jak byłem w kościele. Po nabożeństwie ktoś z kościoła podszedł do mnie i powiedział tak, że jak wchodził do kościoła, to mnie zauważył i poczuł jakby w sercu, że ma mi powiedzieć słowo, że modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Ja jestem teraz w bardzo trudnym okresie, takim wyjątkowo trudnym, chyba jeszcze w życiu w takim nie byłem. To było dla mnie bardzo zachęcające. Natomiast wczoraj byliśmy z żoną na konferencji w kościele na Sołtysowicach i po prostu od jakiegoś czasu miałem ogromny problem z kręgosłupem. Po prostu tak mnie to bolało, że jak szczególnie rano, jak miałem stać z łóżka, to musiałem, nie mogłem stać normalnie, tylko musiałem się przewracać na brzuch, podnosić, szukać jakiejś pozycji, która by jakoś rozluźniała te mięśnie i pozwalała mi normalnie funkcjonować. I już po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić. Natomiast byłem wczoraj na konferencji i słuchałem świadectw o tym, jak to ludzie byli jakby wkurzeni tym, że są chorzy i bardzo prosili Boga o uzdrowienie. I ja chyba doszedłem do takiego momentu, że byłem strasznie wkurzony na to, że jestem chory, jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. I jak była modlitwa, to poszedłem po prostu, żeby Bóg mnie uzdrowił. Nie? No i trafiłem do takiego zespołu trzech takich filigranowych kobiet w Panu, które się za mną jakby modliły i błogosławiły. I ja tak w pewnym momencie stałem i czułem, jak po prostu coś zaczyna mnie tak wypinać do przodu. Nie? I tak uniosłem się na palcach, zacząłem się po prostu jakby tak wychylać do tyłu. Dzisiaj w łazience próbowałem zrobić to samo, ale doszedłem tylko do pierwszego momentu, bo stwierdziłem, że mam za słabe mięśnie brzucha, żeby coś takiego zrobić. I po prostu tak się położyłem, zamknąłem oczy, w pewnym momencie otworzyłem oczy, zobaczyłem, że są lampy nade mną i tkwiłem w jakiejś w takiej dziwnej pozycji. Nie? Później one przestały modlić, wróciłem do takiej normalnej pozycji i stwierdziłem, że przestało mnie boleć. Nie? Więc z tym, że czekałem na ten poranek, bo to wtedy to się najbardziej odzywało. I jak dzisiaj rano otworzyłem oczy, wstałem normalnie i stwierdziłem, kurde, nie boli mnie.
Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz.
No i muszę oddać Bogu chwałę.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Mogę jeszcze?
Oczywiście.
Jak pastor mi pozwala, to powiem. Zaczynam doświadczać tak jak kiedyś, takiej wielkiej miłości Boga w stosunku do mnie, który mnie tak po prostu zaczyna jakby głaskać i prostować mnie jakby tak od środka. Chociaż na zewnątrz te sytuacje, w jakich się znajduję, są naprawdę trudne i takie po ludzku by się mogło wydawać beznadziejne, to jednak on jakoś tak zaczyna mnie, daje mi odczuć po prostu, że jest takim bardzo kochającym ojcem i bardzo zależy mu na mnie. Ale ja też mam świadomość tego, że my żyjemy w takim okresie, gdzie Bóg bardzo będzie nas jakby dotykał i będzie nam pokazywał, jak bardzo kochającym jest Ojcem, dlatego że idą nieciekawe czasy. Idą bardzo trudne czasy. I z jednej strony Bóg będzie się wylewał, ale z drugiej strony jakby zło będzie się rozprzestrzeniało. Ja wiem, że po prostu Bóg jakby stara się nas teraz ukochać, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że On nigdy sobie o nas nie zapomni i nie odpuści. Bez względu na to, w jak trudnych sytuacjach będziemy się znajdować. Amen.
Amen, amen, amen. Dziękuję Ci. Kiedyś pytali się mnie, wiecie, kiedy idzie biedny na ulicy, jest kilka osób, z zasady podchodzi do mnie. To jest ciekawe. Zauważyłem to wiele razy. Ja w 95% zawsze daję. I zawsze mówię, słuchaj, Bóg cię kocha. Bądź błogosławiony. Oni są nieraz zaskoczeni i mówią tak, niech Bóg Pana błogosławi. Ja mówię, dziękuję Ci bardzo, przyjmuję. Widzicie, można ściągać błogosławieństwo nawet od takich ludzi na ulicy. Nauczmy się tego. Nie daję wtedy, kiedy ludzie są młodzi i bezczelni. Wtedy nie daję. Ale to są rzadkie przypadki. Okay? Dobrze, kochani, dzisiaj mówimy o Duchu Świętym, o osobie Ducha Świętego. Mówiliśmy poprzednio, że to jest ta cudowna, niewidzialna fizycznymi oczyma osoba, która została posłana nam na prośbę Jezusa. I On przyszedł. I kiedy my przyjmujemy Jezusa, On wchodzi w nas, zapraszamy Go, On w nas zamieszkuje. Mówiliśmy też o tym, że świat Go przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Mówiliśmy o tym, że uczniowie byli trochę sfrustrowani, kiedy Jezus żegnał się z nimi i powiedział do nich: lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, on do was nie przyjdzie. Może słyszeliście już takie, szczególnie mówię do tych ludzi, którzy wczoraj byli na szkole. Moja prośba do was, do wszystkich. Bez względu na to, ile razy słyszałeś nauczanie na temat osoby Ducha Świętego, zawsze miej otwarte serce. Zawsze. Wiesz dlaczego? Bo jeśli masz takie nastawienie, a ja już to słyszałem, ja już to wiem, to twój wzrost duchowy już się skończył w tym momencie. To znaczy, że nie masz serca ucznia i Pan nie może ciebie uczyć, czyli Duch Święty nie może już ciebie uczyć nowych rzeczy. Nie może ci wprowadzić głębiej. Więc powinniśmy mieć takie dobre nastawienie. Jezus mówi, gdy przyjdzie pocieszyć, mówi to o Duchu Świętym, zwróćcie uwagę, nazywa Go pocieszycielem. Pocieszyciel to jest ten, który przychodzi do smutnej osoby, żeby ją pocieszyć. Amen? Którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to. To jest Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, z Jego wnętrza wychodzi. I Jezus powiedział, ja Go poślę. Tutaj jest pokazana jedność Syna z Ojcem. Jezus mówi, ja poślę, ale tu jest Duch, który wyjdzie od Ojca. On złoży świadectwo o mnie. Kto to jest? Co to jest świadectwo? Kto to jest świadek? Świadek mówi świadectwo. Świadek to jest osoba, która coś osobiście widziała, coś osobiście słyszała, coś osobiście doświadczyła, a potem idzie i się dzieli tym i przekazuje to. I to, co robi, to się nazywa świadectwo. Duch Święty, więc Ojciec wysyła Ducha Świętego, od Niego On wychodzi, przychodzi na ziemię i mówi, Jezus, ten Duch Święty, Duch Prawdy, Pocieszyciel, będzie składał światło o mnie. Zastanawiam się tym. Zacząłem rozważać i powiedziałem, Panie, jak to wygląda? Jakie świadectwo Ty chcesz złożyć? Duch Święty świadczy, składa świadectwo o Jezusie. Mówi, bo Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i innego nie ma. To Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga, który przyszedł w ciele i chodził po tej ziemi. To jest świadectwo. Bóg przez swego Ducha składa świadectwo. Ten Duch składa świadectwo, że Jezus Chrystus był autentyczną osobą, zmarł na krzyżu i został wzbudzony z martwych. Duch Święty składa świadectwo, że Jezus Chrystus to jest droga, prawda i życie. To Duch Święty składa świadectwo, że nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez Niego. Gdzie On składa to świadectwo? Tam, gdzieś głęboko w Tobie, w środku. On świadczy Duchowi Twojemu. Składa świadectwo. To Duch Święty składa świadectwo, że Jezus Chrystus to słowo Boga. A słowo jest prawdą. Ono nie może kłamać. To Duch Święty składa świadectwo w nas i On właśnie świadczy o Jezusie, że On jest uzdrowicielem, jest odkupicielem, jest wybawicielem. To On składa to świadectwo w nas. Czyli Duch Święty świadczy o Jezusie. To jest niesamowite. W 16 rozdziale, 8 wiersz. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To Duch Święty, kiedy ja wołałem, Jezu, przyjdź i zbaw mnie, to On przyszedł do pokoju i dał mi takie przekonanie o grzechu. Widziałem film ze swego życia, do dziecinnych lat, w szczegółach. Nie widziałem tam żadnych dobrych rzeczy, tylko mój grzech. I byłem tym przerażony. To spadło jakby na mnie, poza moją kontrolą w ogóle. Miałem tak silne przekonanie o tym, że jestem grzesznikiem, o grzechu, że taka myśl we mnie zaczęła pulsować. Jeśli teraz umrę, wyląduję w piekle. Natychmiast wyląduję w piekle. Byłem przerażony. Dlaczego On przyszedł i przekonał mnie o grzechu? Duch Święty przekonuje o sprawiedliwości Boga. Bóg jest w doskonały sposób sprawiedliwy. Wiecie, na czym polega Jego też sprawiedliwość? Że On nie zmieni tego słowa wobec nikogo. To słowo jest dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. On nie zmieni tego, nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, nawet śmierci swojego umiłowanego stworzenia. Nie może tego zrobić. W Jego sprawiedliwości jest błogosławieństwo, jest też osąd. On jest niezmienny. W Malachiasza mówi, ja, Pan, nie zmieniam się. A więc Duch Święty przychodzi i przekonuje o sprawiedliwości, przekonuje też o sądzie. Co to znaczy? Sąd przyjdzie. Każdy z nas, jak tutaj jest, stanie przed sądem Chrystusowym i zda sprawę ze swoich uczynków dokonanych w ciele, dobrych i złych. Tak naucza Słowo. Duch Święty przekonuje, że kiedy przyjdzie sąd na ziemię, ludzie będą przerażeni, będą szukać śmierci i jej nie znajdą. Nie będą mogli znaleźć jej. To Duch Święty przekonuje o tym, składa świadectwo. Miałem raz doświadczenie, kiedy Bóg ukazał mi swój gniew, który narasta na tym, co się dzieje na ziemi. Powiem wam, byłem przerażony. Byłem przerażony. Przez dłuższy czas nie mogłem się pozbierać pod tym. Duch Święty. Dlaczego Bóg to mi pokazał? Nie wiem. Nie zabiegałem o to. Po prostu przyszedł i pokazał mi narastający grzech i nieprawość na ziemi. To było tak ogromne. I czułem narastający Boży gniew. To jest tak, jakby jeszcze chwila i miarka się przebierze. Ten sam Bóg tak bardzo umiłował ciebie i mnie, że poświęcił swego Syna. To jest ta sama osoba. poświęcił swego Syna, żebyśmy my mieli relację z Nim jak z Ojcem. Widzisz, jest taka zasada bardzo prosta. Jeśli dziecko szanuje Ojca, czci Ojca, szanuje, słucha, to wie, że Ojciec da wszystko to, co ma najlepsze mu. I w konsekwencji przekaże mu dziedzictwo. To dotyczy ziemskich ojców i duchowych ojców. Zasada jest taka sama. Jezus czcił i szanował swego Ojca i był mu w doskonały sposób posłuszny. I dlatego zasiadł po Jego prawicy i otrzymał absolutną władzę. I dzisiaj sprawuje władzę na niebie, na ziemi. I Bóg Ojciec uczynił Go sędzią żywych i umarłych za doskonałe posłuszeństwo. Jezus bardziej szanował Ojca niż ludzi tak naprawdę. On wypełniał wolę Ojca, nie ludzi. Służąc Ojcu, służył ludziom. Ale nigdy nie pozwalał, żeby nawet ci najbliżsi uczniowie mieli wpływ na to, co robi, na to, co chce zrobić, na to, jak Bóg go prowadził. Nawet jeśli tego nie rozumieli. To tak wyglądało, kochani. Jezus idzie, wypełnia wolę Ojca i mówi: jeśli chcecie, pójdźcie za mną. Duch Święty przychodzi z przekonaniem, kiedy składa świadectwo Jezusie. Zauważyłem taką prawdę. Wielu ludzi, którzy jest w trudnych sytuacjach, szuka ulgi. Oni nie szukają prawdy, oni szukają ulgi, bo jest trudno. Jeśli chcesz znaleźć ulgę, musisz przyjąć prawdę, bo prawda, przyjęta prawda, zaprowadzi cię do wolności. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale prawda pozostaje prawdą. To jest słowo Boga żywego. Więc moja rada dla tych, którzy są w trudnych sytuacjach: nie szukaj ulgi, szukaj prawdy. Gdzie? Tu. Ona tutaj jest. Ta prawda może przyjść do ciebie nawet poprzez usta dziecka. Bóg jest Bogiem. Może użyć wszystkiego, co zechce. Jaki jest problemem, jest to, że albo my mamy takie klapki i mówimy: tylko tym kanałem będę słuchał Boga. Albo nie podoba mi się to naczynie, które Bóg stawia na mojej drodze. Nie podoba mi się. No to mamy problem. Popatrzmy na werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie sam od siebie mówić będzie. Duch Święty sam od siebie nic nie robi, nic nie mówi. Nawet tutaj jest pokazane, że Duch Święty to osoba. Moc nie mówi, osoba mówi. Amen. gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was w prawdę. Prawda jest osobą. Więc Duch Święty będzie chciał cię wprowadzić, wiesz gdzie? W Chrystusa. Będzie chciał cię w Niego wprowadzić. Tam umieścić. Abyś stawał się jedno z Nim. Sam od siebie nic nie będzie mówił. Cokolwiek usłyszy. Od kogo? Od Ojca albo od Syna. Kiedy ty się modlisz w swojej sytuacji, czy myślisz, że wszechwiedzący i wszechobecny Bóg nie słyszy i nie widzi? Słyszy i widzi. Widząc twoją potrzebę, wysyła odpowiedź. Duch Święty ją zna i przychodzi do ciebie i ten, który mieszka w tobie, w twoim jestestwie, słyszy Ojca, słyszy Syna i zna odpowiedź. Wie i chce cię poprowadzić we właściwy sposób. Słuchałem kiedyś ratownika wodnego. Powiedział taką rzecz, że jeśli osoba zaczyna tonąć, czy skurcz ją złapie, nie może się szamotać, bo utopi się. Musi się rozluźnić, wyluzować i położyć na wodzie i woda go utrzyma. A jeśli będzie się szamotać, to po prostu utopi się. Ciekawe. Cokolwiek usłyszy, mówić będzie. To, co ma przyjść, oznajmi. Słyszeliśmy, jak Adaś się dzielił tym, takim słowem, które ja się całkowicie zgadzam, że żyjemy w czasach, kiedy nieprawość coraz bardziej narasta i będzie już narastać. Kościół, czyli ciało Chrystusa, będzie coraz bardziej czyste, święte, znające Pana i napełnione mocą. Dlatego, że Jezus Chrystus chce przychodzić do Królestwa ze swoim Królestwem, żeby usuwać ciemność. I On to robi poprzez ciało swoje, czyli poprzez członków swego ciała, poprzez Kościół. My powinniśmy zrozumieć, i znowu to jest to Duch Święty przynosi to objawienie, jaka jest wola Boża dla twojego i dla mojego życia. Ja wiem, że są szczegółowe rzeczy i o tym też powinniśmy wiedzieć, ale ogólna wola Boża to jest Jego testament i to jest bardzo proste. Wypędzajcie demony, uzdrawiajcie chorych, głoście Ewangelię, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych i czyńcie uczniów. Przecież Jezus tego nie odwołał, prawda? My potrzebujemy wejść na tą drogę. I to jest sprawa decyzji. To, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi. Duch Święty nie uwielbi człowieka. Żadnego. Ja nieraz mówię do ludzi, a to szczególnie młodzi ludzie. Oni kiedyś słyszałem, mówi, o, ty to jesteś dla mnie bardzo wielkim autorytetem. Ja mówię, wiesz co? Nie bierz wszystkiego w ciemno. Bo jeśli ja się pomylę, to ty też zbłądzisz. Znajdź Boga, tego Boga poznaj, którego ja znam. To jest bezpieczniejsze. Czy rozumiecie, o czym mówię? Okej. On, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty weźmie coś, co jest w Jezusie, przyjdzie z tym do ciebie i oznajmi ci. W jaki sposób on to robi? Poprzez wewnętrzne, głębokie świadectwo, przekonanie, które jest zawsze zgodne z tym słowem. Kiedyś, będąc w jego obecności, zadałem mu pytanie. Powiedziałem: Duchu Święty, po co ty tak naprawdę przyszedłeś do mnie? Co ty chcesz tak naprawdę czynić w moim życiu? Chciałbym to wiedzieć. Podzielę się z wami takimi punktami, które Pan do mnie powiedział. Nie wiem, czy zdążę wszystkie, ale przynajmniej zacznę. Ja przyszedłem, aby ci objawić Jezusa i Jego dzieło krzyża. To jest pierwsza rzecz, którą Pan powiedział. Dzisiaj rozumiem to więcej, głębiej, szerzej. On nie powiedział: ja przyszedłem mówić ci o Jezusie. On powiedział: ja przyszedłem, aby ci objawić Go. Widzisz, jest duża różnica pomiędzy wiedzą a objawieniem. Powiem wam, w jaki sposób to zrobił. Pociągnął mego wewnętrznego człowieka, moje serce, do słowa, do Ewangelii. Ja Ewangelię czytałem na okrągło. I on mnie wprowadzał coraz głębiej, 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 aż zacząłem widzieć Jezusa. Zacząłem widzieć Go, jaki jest. Dlaczego robi tak, a nie inaczej? On mi objawiał Jezusa. Widzisz, kiedy masz objawienie, objawienie to jest prawda, którą On wkłada w ciebie, nie do głowy, tam masz wiedzę, wkłada w ciebie. I nie możesz jakby się zgodzić, że to nie jest prawda, dlatego że On świadczy o tym twojemu duchowi, że to jest prawda. Składa świadectwo poprzez słowo. Więc tą prawdę przyjmujesz i kiedy ją przyjmujesz, ona się zakorzenia jakby w twoim wewnętrznym człowieku i staje się jednością z tobą. Słowo staje się ciałem w tobie. Jezus był pełnią słowa Boga chodzącego w ciele. Amen? To był doskonały wzorzec. Więc objawienie, i widzisz, kiedy przyjmujesz objawienie, to to objawienie oddziaływuje na twojego wewnętrznego człowieka, na źródło twojego życia. Zmienia ciebie od środka. Nie musisz walczyć z pewnymi rzeczami, dlatego że to w środku emanuje, zmienia twój sposób myślenia, oddziaływuje na twoją duszę, a także na twoje ciało. Nie odwrotnie, z środka na zewnątrz. Objawienie. Aby ci objawić Jezusa i Jego dzieło krzyża. Pierwszą rzeczą, którą ja przyjąłem, to przebaczenie grzechów. Powiem wam, wtedy myślałem, że na tym koniec. Ale On wprowadzał mnie głębiej, głębiej. Zanurzaliśmy się w Słowo, nieraz bardzo głęboko. Widzisz, kiedy chcesz sobie popływać, idziesz na basen, poświęcasz na to czas, nieraz pieniądze i nie idziesz po to, żeby zanurzyć się, wyjść i wrócić do domu. Idziesz sobie popływać, aż będziesz miał dość i wtedy dopiero przebierasz się i wracasz do domu. To jest coś podobnego. On wzbudza w tobie głód i pragnienie. I kiedy przychodzi pierwsze objawienie, masz taką wewnętrzną świadomość, jest więcej, jest głębiej. I zaczynasz tęsknić za tym i szukać tego. Poświęcasz się dlatego. Wiesz dlaczego? Bo masz wewnętrzny głód i pragnienie. Więc poświęcasz się dlatego i idziesz za tym. A On cię wprowadza głębiej, głębiej. Wiecie, że najdroższe rzeczy są najgłębiej ukryte? Tajemnice Królestwa są ukryte dla nas. Nie przed nami, tylko dla nas. Komu Jezus objawiał tajemnice Królestwa? Uczniom. Nie tłumom, tylko uczniom, którzy poświęcili się i poszli za Nim. Zostawili wszystko, wszystkich na ponad 3 lata i poszli za Nim. I byli z Nim. Nieraz nie rozumiejąc Go zupełnie, ale nie odeszli. Pytali się Go, a On wyjaśniał im tajemnice. Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa, tamtym nie. Temu, kto ma, będzie to dane. Temu, kto myśli, co ma, będzie zabrane. Ciekawe stwierdzenie. Dzieło krzyża to jest objawienie dziedzictwa tak naprawdę, tego wszystkiego, co się dokonało dla ciebie na krzyżu. Gdybym ci dzisiaj zadał pytanie, albo obudził cię w nocy i zadał ci pytanie, co Jezus Chrystus dla ciebie zrobił, powiem ci, jeśli to jest w tobie, będziesz śpiewał bez zastanowienia. Jeśli tego nie ma w tobie, to będziesz się zastanawiał. Powiesz szybko tylko to, czego jesteś pewien. Jesteście ze mną? A On chce cię wprowadzić głębiej w Słowo, w prawdę, bo po to przyszedł, żeby ci objawić całe dzieło krzyża, całość. Wszystko to, co się tam dokonało dla ciebie i dla mnie. Powiem ci tak, możesz mieć spadek i możesz być prawnym dziedzicem i nic z tego nie korzystać, jeśli nie wiesz, co masz. Jeśli nie wiesz, co masz, nie możesz z tego korzystać, mimo że jesteś prawnym właścicielem. Czyż nie tak? Aby prowadzić cię do miejsca przebywania chwały Ojca. Co to jest chwała? To jest manifestująca się Boża obecność. Aby prowadzić cię do miejsca przebywania tej manifestującej się Bożej obecności. I kiedy o tym myślę, to mam taki obraz przybytku. Pamiętacie, Mojżesz zbudował przybytek na pustyni? Tam był dziedziniec, było miejsce święte i za zasłoną było to miejsce najświętsze. To jest pewien obraz wejścia do Królestwa, do Bożej obecności, do miejsca chwały. Zauważcie, że z zewnątrz te zasłony były wysokie, prawie na 2,5 metra, więc nikt nie mógł zobaczyć, co tam jest. Musiał przejść. przez te pierwsze drzwi. A Jezus powiedział, to ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Widzisz, żeby wejść przez Jezusa, musisz zbliżyć się do Niego, wejść w Niego, stając się z Nim jedno, a On wypuści cię na drugą stronę, na pastwisko. Owce nie znajdują same pastwisk. Muszą mieć pasterza. Owce same nie potrafią się obronić. One muszą mieć pasterza i muszą mieć zagrodę. Bo inaczej idą na śniadanie, na obiad albo na kolację dla wilków. A oni tylko czekają na to. Pierwsza rzecz, którą tam było, co było? Ołtarz na ofiarny. Wiecie, tam bez przerwy płonął ogień. Dlatego, że non-stop były spalane ofiary. Bez przerwy tam płonął ogień. Kiedy Duch Święty, kiedy ja wszedłem do Królestwa, pierwsza rzecz, Duch Święty pokazał mi, że jest piekło. Wiecie, mnie tego uczyli na religii. Jedną ucho weszło, drugim wyszło. Ale kiedy Duch Święty przyszedł i pokazał, to ja wiedziałem, to jest bardzo realne miejsce. Prawdziwe i realne. Kiedyś przez ułamek sekundy miałem wgląd w to i zrozumiałem, dlaczego Bóg nie pokazuje często tego miejsca. Ludzie by zwariowali po prostu. Ich emocje by nie wytrzymały tego. To jest symbol. Dlatego, że tam za ciebie i za mnie Jezus został złożony. Gdzie On poszedł po śmierci? Do piekła. Wziął na siebie twój i mój grzech, karę za ten grzech, i musiał tam wylądować. I gdyby nie Ojciec, to nas by tu nie było. Ojciec go wskrzesił. On nie mógł zostać normalnie pogrzebany, jak każdy z nas. Wiecie dlaczego? Bo On nie został stworzony z prochu ziemi. On był zrodzony z nieba. Więc On nie mógł. Jego ciało nie mogło zostać w ziemi. To było niemożliwe. Bo to był pierwszy człowiek zrodzony z nieba. Człowiek Bóg. W pełni Bóg, w pełni człowiek. Do miejsca przebywania. Widzisz, potem jest słowo, potem jest kać. Wypolerowana jak lustro. A na symbol tam była woda. Kapłan, który miał łapy we krwi, musiał się nachylić i umyć. I wiecie, co widział? Siebie. Stojąca woda. Nie wiem, czy byłeś kiedyś nad stawem albo nad czymś stojąca woda. Kiedy się nachylisz na wodę, ona jest jak lustro. Możesz się przejrzeć. To jest lustro. Słowo Boga jest lustrem. Niektórzy boją się zaglądać do tego lustra. Ale to jest prawda. Lusterko prawdę ci powie. Widzisz, prawda, którą przynosi Duch Święty, ona jest otulona łaską i miłosierdziem Bożym. Miłością Boga Ojca. W świecie duchowym my nosimy pewne szaty. Świat duchowy to widzi. Widzi szatę pokory, szatę niezależności. Świat duchowy to widzi. Widzą to aniołowie, widzą to demony. Ci, którzy byli na dziedzińcu, nie widzieli, co jest w środku, w namiocie. Ciekawe. Biblia mówi, że dziedziniec będzie kiedyś wydany poganom. Ciekawe. O czym tu jest mowa? Wielu wchodzi do królestwa i tam zostaje. Nie wiedząc, że tam w namiocie, w środku, coś dla nich Bóg przygotował. Tam są tajemnice królestwa. Tam jest Jego obecność. Pomyślcie przez chwilę. Tam coś jest. To właśnie tam, za prawdą, wchodzić do miejsca. Tam nie było światła, nie było komina. Był świecznik z lewej strony. Jego światło padało na złotą ścianę, bo to były deski pokryte złotem. Wiecie, złoto odbija światło. Światło odbijało się na drugą stronę, gdzie były deski pokryte złotem i odbijało się na stół z chlebami pokładnymi. Tam był półmrok, a przed tą główną zasłoną był ołtarz kadzidlany, gdzie cały czas spalało się kadzidło. Kapłan przychodził rano, kładł kadzidło na żar i to powolutku się żarzyło i unosił się dymek. To kadzidło miało bardzo słodki zapach. Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. Ono symbolizowało prawdziwe uwielbienie, czyste. Widzicie to kadzidło? Nikt nie mógł zrobić tego kadzidła dla siebie. Ono było przeznaczone tylko dla świętego Boga. Raz dwóch ludzi spaliło niewłaściwy ogień i natychmiast padli martwi. Bóg jest święty. Bóg jest świętym Bogiem. Czyste uwielbienie. Jezus mówi, mój Ojciec szuka tych, którzy Mu oddają cześć w duchu i w prawdzie. Wiecie, co to znaczy? To, co wychodzi przez Twoje usta do Niego, to musi być prawda wypływająca z Twego wnętrza. To jest to prawdziwe kadzidło. Kiedy przyjmujesz, świecznik jest symbolem objawienia, to właśnie tam Słowo prowadzi Cię do miejsca objawienia. Nie wiedzy, objawienia. Duch Święty objawia Ci Chrystusa. Objawia Ci tajemnice Królestwa. Objawia Ci Ojca. Nie mówi Ci do głowy. Wkłada w Ciebie w to. Karmi Cię tym. A Ty z wdzięczności oddajesz Mu chwałę, chwałę, chwałę. I Boża obecność może przyjść w taki sposób, że będziesz tak nasycony Nim. Pamiętacie, co list do Efezjan mówi? To jest modlitwa Pawła, abyście byli wypełnieni pełnią Boga. Abyście byli wypełnieni pełnią Boga. Nie upijajcie się winem. Dawajcie się napełniać Duchowi Świętemu. Tam nieraz możesz mieć spotkanie. To tak, jakby Bóg wyszedł, odsunął Ci zasłonę i spotkał się z Tobą. Duch Święty chce Cię prowadzić do chwały Ojca. Do Jego obecności. On nie chce, żebyś pozostawał tylko na dziedzińcu. Bo jest coś więcej. Jest coś więcej. Boże Słowo nas naucza, że Bóg nie ma względu na osobę. Wiesz, co to znaczy? Że każdy z nas tutaj może tam wejść. Bóg Bóg nie ma względu na osoby, udziela ducha bez miary. Wiesz, co to znaczy? Na tyle, na ile się otworzysz i przyjmiesz, otrzymasz. Starczy dla wszystkich. Nie zabraknie. Jeszcze jeden punkt zrobimy. Aby ci udzielać rady i mądrości. Podjęliście kiedyś głupią decyzję i ponieśliście tego konsekwencje? Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, to żeśmy to zrobili. Amen. Ja bym mógł dwie podnieść. Może jeszcze z jedną nogę, bo drugiej już nie mogę. Dzieliłem się z wami. Zrodziłem w swoim życiu kilku Ismaeli. Nie chciałem tego, ale stało się. Pozostał jeszcze jeden, który mnie kłuje do dzisiaj. Z poprzednich Bóg mnie uwolnił. Chwała Bogu. Miał łaskę dla mnie. Wierzę, że przyjdzie i na tego ostatniego też. Czas. Widzisz? On chce, on przyszedł, żeby ci udzielać rady. Wiesz dlaczego? Zna ciebie. Wie, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Wie, na co cię stać, na co nie. Wie, co potrafisz, czego nie potrafisz. On zna ciebie. Ale on też zna prawdę o twojej sytuacji i zna rozwiązanie w twojej sytuacji. I on chce ci udzielać dobrej rady. Kiedy? Kiedy poprosisz go o to. My najczęściej funkcjonujemy według ducha tego świata. Dlatego, że on ma bardzo duży wpływ na sposób naszego myślenia, a on jest przeciwny bardzo często umysłowi Chrystusa. Więc podejmujemy decyzję, jaka nam się wydaje najlepsza. Widzicie, to co dobre nie zawsze przynosi życie. W ogrodzie Eden stało drzewo poznania dobra i zła. I drzewo życia. Dobra i zła. A więc sprawy dobre niekoniecznie przynoszą ci życie od Boga. Nam się wydaje, to jest w porządku z naszej perspektywy, ale ty nie widzisz wszystkiego, ty nie widzisz przyszłości. Nie widzisz po prostu tego, a Ojciec to widzi. Były nieraz takie sytuacje, kiedy córka się dzieliła czymś, a myśmy widzieli perspektywę szerszą i radziliśmy jej pewną rzecz, a ona tego nie widziała wtedy. A my z pozycji doświadczenia, lat, widzieliśmy pewne rzeczy, więc mogliśmy ją ostrzec. Nasz niebiański Ojciec wie, co jest dla nas najlepsze. Amen? Dlatego, bo cię bardzo kocha, bo poświęcił za ciebie swego Syna. Kiedy myślę o tym wszystkim, to dochodzę do bardzo prostego wniosku. Nie opłaca się żyć poza Królestwem. To zbyt wiele kosztuje. Powiem wam, zbyt wiele emocjonalnie kosztuje, i nieraz zbyt wiele finansowo kosztuje. Więc nie opłaca się. Aby ci udzielać rady, mądrości. Wiecie, że są dwie mądrości? Jest ta mądrość przyziemna. Ona oddziaływuje na twoje zmysły i moje. I ona jest demoniczna. Czyli prosto z piekła rodem. I jest mądrość z góry, od Ojca, przynosząca pokój. Zauważyłem, że Boża mądrość jest jakby o 180 stopni obrócona od tej ziemskiej. Odwrotnie jest. Prosta rzecz. Mądrość tego świata mówi tak. Nie dawaj zbyt wiele, bo tylko zubożejesz. A mądrość Pana mówi tak. Chcesz mieć więcej? Zacznij więcej dawać. Zacznij siać. To się kłóci ze sobą, prawda? Ty i ja wybieramy, której mądrości słuchasz. Która mądrość ma cię prowadzić w życiu. Tak jest w wielu dziedzinach. Wybór należy do nas. Ale Duch Święty, On przychodzi z mądrością z nieba. I kiedy, widzicie, On wie, co jest dobre, On wie, jaką decyzję byłoby najlepiej, żebyś podjął. On to wszystko wie. Problem jest w tym, że my nie zawsze Go odsłuchamy. Jesteśmy nastawieni na odbiór. Mamy takie otwarte serce i szukamy Jego rady, szukamy Jego mądrości. Poświęcamy czas na to. Aby Cię ostrzegać przed niebezpieczeństwem i na tym dzisiaj skończymy. Boże Słowo nas naucza, że On będzie mówić Ci o tym, o przyszłości. A więc On widzi przyszłość. Powiem Ci, On zna zamysły wroga wobec Twego życia. On wszystko wie. On zna plany diabelskie wobec Ciebie, Twojego małżeństwa, Twojej rodziny, Twojego biznesu, Twojej pracy, wobec służby, wszystkiego. On chce Cię ostrzegać. Powiem Wam jeden przykład. Kiedyś przyszedł do mnie młody człowiek, wierzący, i powiedział: pastorze, będę chciał Ci pomóc, będę z Tobą jeździł, będę chciał wydawać Twoje kasety i tak dalej. To brzmiało dobrze. Ja nie lubię takich papierkowych rzeczy. To brzmiało bardzo fajnie. I można by było powiedzieć, z nieba mi spadłeś. Posłuchajcie mnie. Mój odbiór był taki, spadłeś mi z nieba. Po ludzku. Więc zgodziłem się. I kiedy się zgodziłem, w środku dzwoneczek zaczął dzwonić. Bardzo delikatnie na początku. I minął jakiś czas, że ja naprawdę już zwróciłem uwagę. Dzwoni. Ciągle dzwoni. Więc zatrzymałem się i zacząłem się pytać, dlaczego dzwoni? Ja chcę wiedzieć, przed czym Panie chcesz mnie ostrzec? I Pan mi wyraźnie pokazał tę sytuację i powiedział, nie możesz dalej w to brnąć. I ja zatrzymałem to. Wiecie dlaczego? Ta osoba chciała wykorzystać mój autorytet, który Bóg mi dał i tą pozycję, którą Bóg mi dał. Na początku brzmiało to, widział to fajnie wyglądało, powiem Ci. Ja myślałem, o, chwała Bogu. Okej. Musisz być wyczulony, musisz być wyczulona na ten dzwoneczek, to światełko, nieraz pomarańczowe, mrugające światło. Potrzebujesz się uczyć tych rzeczy. Dlatego, że On przyszedł po to, żeby Ci pomóc. On przyszedł po to, żebyś nie czuł się jak sierota. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Przyjdę do Was, nie zostawię Was sierotami. Tak mówi Ojciec do dzieci. I w tym momencie Jezus, który był jedno z Ojcem, On mówi jak Ojciec, mówi nie bójcie się. Dlatego powiedział, lepiej dla Was, żebym ja odszedł. Bo jeśli ja nie odejdę, On do Was nie przyjdzie. A ja mam pragnienie, żeby przyszedł. Dlaczego Jezus miał pragnienie? Bo Jezus wiedział, co On zrobi i co będzie robił. Jezus był ograniczony do miejsca i do czasu. Amen? I Jezus wiedział. On nieraz nie mógł powiedzieć do uczniów, nie mogę Wam powiedzieć jeszcze wszystkiego, bo nie jesteście w stanie przyjąć. Czyli w nim było o wiele, wiele więcej, niż przekazał to uczniom. Jezus to widział i on wiedział jedno, jak przyjdzie on i oni go przyjmą, zostaną zanurzeni w nim, ochrzczeni w nim, to on, Duch Święty, przyjdzie z objawieniem wielu rzeczy i poprowadzi ich. Widzicie, pierwszy Kościół nie miał spisanego Nowego Testamentu. Miał Stary Testament i miał Ducha Świętego. Dopiero potem listy były. Zwróćcie uwagę. Oni musieli być otwarci, szukać prowadzenia, dzielić się prowadzeniem. Kiedy się spotykali, dzielili się tym, co Bóg w ich życiu czyni, jak ich prowadzi. Dopiero potem Paweł pisał listy, przyszły listy. Dopiero potem to przyszło. Dopiero potem spisane były Ewangelie. Ale pierwszy Kościół nie miał tego. Miał osobę, tą niewidzialną, która zastępowała im Jezusa, który odszedł. To im wystarczyło. To im wystarczyło. To jest pytanie, czy nam nie powinno to wystarczyć, jeśli mamy jedno i drugie? Jedno i drugie? Mamy i Słowo, i mamy autora tego Słowa. Cudowny Duch Święty. O, la sora lako. Cudowny Duch Święty. Dzielę się z wami tym, i moim pragnieniem jest, i moją modlitwą, żeby Duch Święty wzbudził w waszych sercach taką tęsknotę za Nim, żebyście byli gotowi poświęcić się, żeby On mógł waszą tęsknotę zaspokoić. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, ale On ma moc to zrobić i On może to zrobić. Cudowny Duch Święty. Powstańmy przed Panem. Może porozmawiaj z Nim troszkę. Jeśli dzisiaj On mówił do Twojego serca, to podziękuj Mu i zrób coś z tym. Cudowny Duch Święty. Wiesz, On szuka. On szuka. On nie szuka doskonałego naczynia. On szuka. On szuka takiego serca, które będzie otwarte, które będzie Mu wierzyć, które pozwoli się prowadzić. On szuka tych, którzy poprzez wiarę oddadzą Mu się całkowicie i poddadzą Mu się całkowicie. Najpierw Mu się oddadzą całkowicie, a potem poddadzą Mu się całkowicie. Cudowny Jezus, cudowny Jezus. O, halleluja. Panie, tęsknimy za Tobą. Cudowny Duchu Święty. Cudowny Duchu Święty. Może to jest taki czas dla Ciebie, żeby oddać Mu się na nowo. Widzisz, On nie przekroczy Twojej woli. To jest osoba, która przyszła z nieba od Ojca do Twojego życia, zamieszkała w Tobie po to, żeby Ci pomóc, żeby Ci objawić Jezusa, żeby Ci objawić Ojca, żeby Cię prowadzić i żeby Cię użyć dla chwały Pańskiej. Jeśli jesteś dzisiaj w trudnej sytuacji, powiem Ci, to jest najlepszy moment, żeby oddać Mu chwałę i poddać Mu się i wielbić Boga, który jest Bogiem cudów.